Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Godzina 10:10. Już drugi raz o tej godzinie zaczynamy naszą audycję, audycję dla chorych. Na razie tak sprawdzamy, na ile o tym czasie audycja będzie przez Państwa odbierana, słuchana. Program realizuje Kasia. Witam Kasiu bardzo serdecznie. A dzisiaj temat alkoholowy zespół płodowy. Gościmy pana doktora Krzysztofa Liszcza, który już od wielu lat, nie wiem od ilu, ale pewnie to około 10 lat, jakoś jest zaangażowany bardzo mocno, on i cała grupa osób pewnie, w rozszerzanie wiedzy na temat uszkadzających skutków picia alkoholu przez mamę, która nosi w łonie dziecko. Od ilu lat, panie doktorze, pan już jakoś tą problematyką się zajmuje? Pytam o tym dlatego, że ja studiując nigdy o czymś takim nie słyszałam. Zawsze mówiło się, że łożysko jest barierą, że w macicy dziecko jest jak w takim bezpiecznym, nie wiem, kokonie. No a teraz od pewnego czasu mówi się dużo o tym, dużo. No, pan tutaj na naszym gruncie mówi o tym, że to nie całkiem tak jest.
Mówimy dużo i staramy się też robić sporo. To łożysko i ten kokon to raczej należałoby w to miejsce podstawić słoik, do którego ktoś wrzucił dwie garście wiśni i zalewa to regularnie porcjami spirytusu. Wiśnie nie mogą nigdzie uciec, mogą najwyżej stawać się nalewką. Oczywiście to jest taki obraz może dramatyczny, ale dolewanie alkoholu do pęcherza płodowego, w którym zamknięte jest dziecko, które oczywiście komunikuje się z mamą przez łożysko, ale ta komunikacja to wymiana, ta komunikacja to transport, więc powiedzieć sobie jasno, łożysko, przepraszam za słowo, z dużym zapałem transportuje ku dziecku alkohol. W krwi dziecka po pół godziny od spożycia alkoholu przez mamę znajduje się analogiczny poziom alkoholu. Co więcej, dziecko, szczególnie w pierwszym trymestrze i drugim trymestrze, nie posiada jeszcze na tyle wykształconej wątroby i nie dysponuje enzymami wątrobowymi, które oczyszczają, odtruwają, oddetoksykują ustrój z alkoholu, że ten stan nasycenia alkoholem utrzymuje się u niego kilkakrotnie dłużej niż u mamy. Mamy wypadki, że oto kobieta, która na przykład uzależniona, pijąca ciągiem, trafia na salę porodową, no, jest już w okresie wydalania alkoholu, czy na tak zwanym kacu, czy jeszcze lekko podchmielona, a we krwi dziecka poziom alkoholu utrzymuje się jeszcze kilkanaście godzin, czy jedną, czy ze doby, i dziecko wymaga intensywnej opieki neonatologicznej. Jest po prostu głęboko pijane.
Wczoraj, myśląc o tej audycji, przeczytałam pana artykuł, takie zdanie znamienne, że narodziny to proces 9-miesięcznego stawania się. To nie jest tylko jeden akt. Dziecko jest całkowicie w przeciągu tego stawania się 9-miesięcznego uzależnione od mamy.
To stawanie się 9-miesięczne można by śmiało wydłużyć, cofając się nieco wstecz, przed sam moment poczęcia, przed sam moment koncepcji. Bywa, i współczesne poglądy na to wskazują, że na to, jak będzie przebiegała ciąża, także w aspekcie stosunku do alkoholu, będzie wpływała, jeśli można tak powiedzieć, droga, czy przygoda z alkoholem, jako dana mama rozpoczęła. My wiemy, że w tej chwili okres inicjacji alkoholowej dla kilkudziesięciu procent dziewcząt i chłopców to jest 13 rok życia. Wiemy, że około 10% z nich co najmniej raz w tygodniu przekracza próg trzeźwości i spośród tych 10% używających alkoholu w sposób, można powiedzieć, toksyczny od okresu pokwitania, będą także rekrutowały się w większości mamy pijące alkohol w ciąży. I teraz sytuacja wygląda tak, że ona od momentu pokwitania, co miesiąc mieszkując, i kontaktując z alkoholem, wystawia bez przerwy swoje komórki jajowe, swoje jajniki na działanie alkoholu. W przypadku męskich plemników to troszkę wygląda inaczej, bo plemnik żyje około 3-4 miesięcy i w związku z tym tam dochodzi jakby do wymiany pokoleniowej. Natomiast komórki jajowe, one są, można powiedzieć, z dziewczyną, z kobietą, z dziewczynką, z kobietą przez całe jej życie. Oczywiście w różny sposób, w różnych fazach się rozwijają i co miesiąc dojrzewają. I teraz ten czas picia może rzutować na to, w jakiej kondycji ona będzie w ogóle jej macierzyństwo. A przede wszystkim, jak ona sobie poradzi teraz, będąc w ciąży, którą nie od razu rozpozna, z tym swoim nawykiem, obyczajem czy uzależnieniem korzystania systematycznego z alkoholu. Ona przecież często, mama, dowiaduje się o ciąży nie w momencie poczęcia, ale bywa, że to wymaga, czy bywa, że jest to kilka tygodni, no chyba, że wykona test ciążowy wcześniej. A to też zawsze jest odsunięte w czasie i może do momentu dowiedzenia się przecież kontynuować swoją naturalną, że tak powiem, przygodę z alkoholem. Tak. Więc albo jest abstynentką.
Naturalny tryb życia.
Ten tryb życia, który bywa, że jest trybem mieszanym tak zwanymi imprezami. Obliczono kiedyś w takim kalendarzu ciąży, że przeciętna kobieta polska, gdyby chciała świętować imieniny, urodziny, jubileusze swojej najbliższej rodzinie w zakładzie pracy, około 15 do 30 razy w czasie ciąży, miałaby okazję do brania udziału w tak zwanej imprezie, która bywa w wielu domach, dyskotekach, klubach czy miejscach po prostu imprezą alkoholową.
Czy ten pierwszy moment, kiedy kobieta nie wie jeszcze najczęściej, że jest w ciąży, to jest najbardziej taki, no, najbardziej trudny dla dziecka? Czy w tym czasie najbardziej można uszkodzić dziecko?
On jest bardzo trudny, jest obarczony bardzo dramatyczną regulacją, mianowicie bardzo wiele tych młodych, nazwijmy to, embrionów, zarodków, a potem płodów, będzie po prostu obumierała. Będziemy mieli sytuację nadumieralności młodych płodów. Będzie to oczywiście często uchodziło uwadze, ponieważ objawy będą mogły przypominać jakąś nieregularną czy zbyt obfitą miesiączkę. Tak. To może być zlekceważone czy po prostu pominięte i to nie jest jakieś działanie na umyślne. Po prostu, jeśli nie mam świadomości, to inaczej interpretuję te zachowania. No i bardzo dużo tych płodów, które przeżyją takie ciężkie intoksykacje, no rozwija się potem z uszkodzeniem, z wadami wrodzonymi, które jeśli uda mu się przeżyć ciążę i być urodzonym, mogą nieść za sobą różne predyspozycje i ograniczenia, a najbardziej dramatycznym tym zespołem z tych strat jest pełny płodowy zespół alkoholowy, stosunkowo rzadki, bo mówi się, że około 1% urodzeń żywych. Natomiast znacznie większa grupa dzieci będzie dotknięta tak zwanymi częściowymi uszkodzeniami, które będą bardzo trudne do diagnozy. Ba, nigdy w naszym kraju nie są diagnozowane, a dzieci też żyją w jeszcze bardziej trudny i mniej satysfakcjonujący sposób, ponieważ jeśli jest zaburzenie wyraźne, to my możemy uruchomić system diagnozy, wsparcia, pewnej segregacji edukacyjnej, zmiany oczekiwań. Jak my nie mamy ciężkich objawów, to my traktujemy to dziecko jako wariant normy, zdolnego lenia.
Wyrośnie
albo jest to zdolny leń, albo ktoś zdemoralizowany, bo ktoś, kto właśnie rodzinnie jest w jakiejś innej, gorszej kondycji. Co nieprawda, on jest uszkodzony, ale w inny sposób. To znaczy mniej widoczny w sensie budowy ciała, wzrostu, obwodu główki, czy tak zwanych cech dysmorficznych, ale u wszystkich tych dzieci różnego stopnia występują uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
Możemy powiedzieć dokładniej o tych uszkodzeniach?
No, uszkodzeń może być wiele. No, najbardziej ciężkim, dramatycznym uszkodzeniem to jest nierozwijanie się układu nerwowego, czyli płuc tak zwany bezmózgi, który musiał umrzeć. Ale jeśli przeżyje tą alkoholizację, to oczywiście może mieć wady wrodzone także mózgu pod postacią braków nawet części mózgu, na przykład braku ciała modelowatego. Taki ktoś funkcjonuje w sposób zaburzony i z dużymi trudnościami w przyszłości, jeśli chodzi o planowanie, koordynację, przewidywanie skutków i wiele, wiele innych czynności. Lub też zaburzenia bardziej wybiórcze, mniej może rozległe, ale punktowe, tak jak uszkodzenia mózgu, uszkodzenia hipokampa, uszkodzenia płatów czołowych, co rzutuje na różnego rodzaju wypadki wypadanie funkcji, czy nie, nieosiąganie funkcji w wieku dojrzewania. Kiedy przychodzą poszczególne progi rozwojowe, to dziecko nie osiąga tych poziomów, no i coraz bardziej staje się outsiderem, marginalizuje się, porzuca grupę rówieśniczą, bądź grupa go porzuca, wreszcie wypada z systemu edukacji, jest przesiewane do edukacji specjalnej, lub też po prostu rozpoczyna życie kogoś takiego nieudacznika, który w końcu porzuca naukę, a jego linia życia biegnie gdzieś potem w kierunku marginalizacji.
Czyli pan już powiedział na początku, że on, pan od jakiegoś czasu z jakąś grupą osób no, próbuje zainteresować zwykłych ludzi i pewnie specjalistów tym problemem. Jak to jest, czy na poziomie, nie wiem, szpitalnictwa, nie wiem, to źle używam oczywiście tutaj określeń, czy w ogóle jest zauważalny ten zespół jako problem?
Mam takie poczucie, że raczej jest niezauważalny, dlatego że dane, które gromadzi na przykład Krajowy Rejestr Wad Wrodzonych, czy dane sanitarno-epidemiologiczne, czy dane GUS-u, no zupełnie marginalizują ten problem. Można powiedzieć, że to są pojedyncze przypadki w skali roku. Tak to jest oficjalnie w naszym kraju. W związku z tym można zrozumieć, że żaden zakład naukowy, żadna katedra, żadna klinika tak naprawdę nie interesuje się problemem, którego statystycznie nie ma. Tymczasem ja i inni koledzy i koleżanki, którzy pracujemy w obszarze trudności, jakie sprawiają te dzieci swoim rodzicom, głównie adopcyjnym i zastępczym, no także biologicznym, ale ci rzadko zgłaszają się po pomoc. Widzimy, jak rozległe jest to zjawisko, jak każda klasa, każda szkoła, każdy zespół zawiera w swoim składzie, można powiedzieć osobowym, takie osoby z tym zaburzeniem, oczywiście w różnym stopniu i z różną częstotliwością. Duże badania na przykład amerykańskie pokazywały na terenie Rosji, co prawda, że w domach dziecka około 30% wszystkich podopiecznych to dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. No u nas nikt takich badań nie robił, no bo skoro statystycznie u nas to zjawisko nie występuje, no to tak. Nie mamy co badać. Jesteśmy jak zwykle w jakiejś takiej schizofrenii, zakłamaniu. To skutkuje chociażby brakiem w tym zakresie obecności tej problematyki w programach edukacyjnych przeddyplomowych, podyplomowych, tak studiów medycznych, jak pedagogicznych, psychologicznych. W większości spotkań edukacyjnych mamy wrażenie, jakby uczestnicy po raz pierwszy słyszeli te prawdy, które w kulturze medycznej, psychologicznej i pedagogicznej na Zachodzie są obecne od ponad 40 lat.
Mam przed sobą książkę pana. To pan jakoś tak nie... Znaczy uznał pan, że jeżeli będę chciała, to mogę o niej mówić. Dziecko z was w szkole i w domu. Jest to konkretny, wydana w tym roku. Można ją pewnie nabyć, nie wiem, w księgarniach, czy nie wiem jaka jest dystrybucja.
No wiem, że w księgarach internetowych jest powszechnie dostępna.
Ale ta książka oprócz tej części takiej teoretycznej, tak jak to się mówi przeważnie, zawiera również wskazówki, jak postępować z takim dzieckiem, jak postępować w szkole, jak nauczyciele powinni postępować, ale także jak w rodzinie. Czy mógłby pan na ten temat coś powiedzieć?
No, pierwszym warunkiem zmiany postępowania, a więc zmiany rozległości oczekiwań i zmiany sposobu wywierania wpływu i oczekiwania na rezultaty, jest przyznanie, jest rozpoznanie, że to dziecko jest dotknięte takim problemem. Jeśli to rozpoznanie ma miejsce stosunkowo wcześnie, przed 6 rokiem życia, i to rozpoznanie dotyczy dziecka, którego funkcje są upośledzone w stopniu miernym, czy nawet znacznym, no nieraz nieznacznie upośledzona funkcja może ujść uwadze, albo może być uzupełniona, to te dzieci powinny być objęte od początku uzupełniającym rodzajem wykształcenia, więc dodatkowymi zajęciami, czy rewalidacyjnymi, czy korekcyjnymi, czy nauczaniem indywidualnym.
Tak jak inne dzieci z niepełnosprawnością.
Tak, jak inne dzieci z niepełnosprawnościami złożonymi, bo też niepełnosprawność złożona. Można nawet powiedzieć wieloraka, dlatego że uszkodzenia dotyczą nie tylko funkcji układu nerwowego w rozumieniu kory mózgowej czy ośrodków podkorowych, ale także całego wyposażenia poznawczego, a więc ograniczeń wzrokowych, słuchowych, czuciowych, a także no, dość potężnych zaburzeń pamięci, zapamiętywania, organizowania danych, a potem wykorzystywania ich w różnych operacyjnych programach, które my stosujemy każdego dnia. Także jeśli opiekun zna, rozumie, no jest przeszkolony, bierze udział w grupie wsparcia, to on wie, jak postępować z tym dzieckiem, jak ograniczyć skalę wymagań, jak często i cierpliwie towarzyszyć, tłumaczyć, przypominać, współdziałać w niektórych czynnościach, a nie dawać tylko polecenia. Czyli będzie temu dziecku towarzyszył jak cierpliwa stewardesa pasażerowi w pierwszym locie przez Atlantyk. On będzie jego rękami, będzie jego wzrokiem, będzie jego przewodnikiem. I no, większość rodziców nie ma poczucia, że to jest dobre rodzicielstwo. Raczej stawiają na partnerstwo, na zadania, na mobilizację, na system kar i nagród. Tu w tym przypadku tych dzieci to po prostu nie działa. No, dziecko nie może reagować na system kar i nagród, ponieważ nagroda, która jest odroczona w czasie, dla niego nie istnieje. To dziecko wie, że jest. Często nie pamięta, gdzie było, co robiło, a także co jest przed nim. Ono jest, ktoś powiedział, pani doktor Seweryna Konieczna z Gdańska powiedziała tak, to dziecko jest w permanentnej teraźniejszości, czyli ono nie prowadzi kalkulacji, wypada, nie wypada, opłaca mi się, nie opłaca mi się. Ono po prostu jest. Można by powiedzieć, ono jest po prostu aniołem, który jest targany sprzecznościami, poleceniami, systemami i manipulacjami. Bardzo łatwo takie dziecko, taką dziewczynę czy chłopca zmanipulować. Także na tak zwaną złą drogę. Zło jest bardziej wyraźne niż dobro, prawda? Zabierz, ukradnij i masz. Nie musisz oszczędzać, nie musisz sprawdzać. Ty już to masz. W związku z tym wielu z nich podlega takiej jakby trochę naiwnemu korzystaniu z rzeczywistości, które oparte jest na tak zwanym chcieństwie, prawda? Muszę, chcę, teraz, w tym momencie. I to jest traktowane jako rodzaj złego wychowania czy jakiegoś innego braku. A to jest brak neurologiczny. On po prostu nie prowadzi, jak może być, życia rozpiętego na osi czasu, tylko, można powiedzieć, troszkę działa jak bąk, prawda? Jest nakręcony, porusza się często, nie widząc wokół czego się porusza, kogo dotyka, kogo zaczepia, albo kto nim manipuluje. Bąkiem można manipulować, na przykład poruszając podłożem, na którym bąk się kręci. I te dzieci często stają się takimi ofiarami manipulacji rówieśniczych, rodzicielskich, kuratorskich, także przez przełożonych w zakładzie pracy, bo wykorzystują swoistą ich jakby naiwność, taką, można być, otwartość, taką, no właśnie taką troszkę dziecinność. Często się mówi, że to są wieczne dzieci. Jest wybitny film brytyjski pod tytułem Wieczne dziecko, który bardzo polecam.
To pan powiedział o tym takim chyba najbardziej widocznym skutku fazu. Natomiast jeszcze inne może?
No, te wszystkie skutki będą niosły zaburzenia funkcjonowania w rolach społecznych, które przed nim stoją. No, jeśli będzie uczniem klasy, powiedzmy, przedszkolnej czy od 0 do 3 w nauczaniu początkowym, ta jego bezradność, to jest często mniejsza figurka, słabsza budowa ciała, pewna taka delikatność, będzie powodowała pewne rozczulenie w otoczeniu. Koledzy czy koleżanki mogą unosić tornister, zaznaczać, co ma do odrobienia lekcji. Rodzice poklepują, przytulają, bywa dobrze. Ale już w klasie czwartej, kiedy zmienia się osoba wychowawcy, pojawia się wielu nauczycieli, pojawiają się różne nowe trudności. Mianowicie przed każdy z wychowawców, z nauczycieli ma inny sposób przekazu, inny głos, inny wzrost, inną płeć, inny sposób wywierania wpływu. I dla takiego dziecka, które się ustabilizowało w takiej pracy jeden na jeden, to jest po prostu chaos. I wtedy ono wejdzie z roli tego Beniaminka w rolę takiego błazenka. Będzie skupiało na sobie uwagę. No, jak pani się podniesie z krzesła, to ona je mokrą gąbkę pod pupę podłoży, albo schowa kredę, albo włoży, powiedzmy, zapałkę do zamka, żeby się lekcja nie odbywała. Ono będzie takim wesołym błazenkiem, który będzie, no, będzie pobłażany najczęściej. No, kładł się pod tablicą, będzie wesoło, ale co chwilę do pana dyrektora na dywanik. No, a jeśli przejdzie do gimnazjum i nie będzie rozpoznawane, to wcześniej nie będzie wsparcia, może podjąć trzecią rolę na B. Po Beniaminku, błazenku, może być to rola bandziora, więc będzie pobierał na przykład haracze od młodszych dzieci, no bo będzie chciał zapalić papierosa, albo będzie chował dzieciom ubrania, wyrzucał może do śmietnika, albo oblewał innych wodą. Będzie próbował zająć pozycję w oparciu często o jakiś rodzaj, no powiedzmy, niewinnej lub bardziej ciężkiej przemocy, czy po prostu sprawstwa, który będzie dawał jemu inną pozycję w grupie. Nie będę najlepszym, ale mogę być najgorszym. Nie mogę być aniołem, mogę być diabłem tej klasy. Mhm. Tak trochę upraszczam, ale to się po prostu dzieje.
A jeżeli chodzi o funkcje intelektualne?
funkcje intelektualne są i szansą, i trochę tutaj ograniczeniem. Dlaczego szansą? No szansą są zawsze, ale część tych dzieci, mimo że osiąga w skalach psychometrycznych niezłe wyniki, ile razy inteligencji mierzone w systemie testowym, to w sytuacjach życiowych, kiedy trzeba do rzeczywistości podejść plastycznie, umieć wybrać, coś oddzielić, wyłonić z tła, nie radzą sobie. Sytuacja badania jest sytuacją laboratoryjną. Ja, ty, test, ołówek, tak. Czas. Sytuacja życia wymaga plastyki, zmiany. Na przykład nie jestem w stanie, będąc dzieckiem z fasem, rozpoznawać cudzych intencji, ponieważ ja słyszę to, co on mówi, ale na przykład nie mogę rozpoznać, czy w jego głosie jest przygana, czy przyzwolenie. Czy tam jest radość, czy jest smutek. To powoduje, że ja wypadam z obiegu towarzyskiego, wypadam z obiegu potem współpracowniczego, ponieważ ja nie do końca rozumiem, co wokół mnie się dzieje. Ja wchodzę jakby z butami w sytuację, naiwnie, ktoś powie, bezczelnie, dziwacznie, życie biegnie i powoli oni się ode mnie odwracają, bo ja jestem takim jakimś rodzajem dziwolonga.
I robię wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę.
Lub wycofać się, prawda, w wagary gdzieś, w grupę alternatywną, na przykład w gang osiedlowy, tam gdzie będę akceptowany, że będą, tam będą też podobni do mnie. Tam właśnie o mniejszych możliwościach i nauczania, i bycia. Natomiast na przykład sport, śpiew, takie oparte nie o funkcje intelektualne, ale o inne możliwości, kompetencje, często są warte odkrycia, wzmacniania, mogą stanowić nową, dobrą tożsamość takiego dziecka.
Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy z panem doktorem Krzysztofem Liszczem na temat alkoholowego zespołu płodowego, który nazywany jest w Polsce FAS.
Fetal Alcohol Syndrome, to z angielska, po polsku płodowy zespół alkoholu. Ale jeszcze jedna uwaga. Większość dzieci będzie uszkodzona na szczęście w stopniu mniejszym. Te słabiej uszkodzone są określone takim terminem parasolowym Fetal Alcohol Spectrum Disorder, czyli FASD. To znaczy jakby wszystkie straty poalkoholowe. Tam będą takie straty jakby bardziej poronne, częściowe, które unikają uwagi. Taką najbardziej powszechną stratą może być zespół, ja bym to nazwał, poirytowanego noworodka, a potem niemowlęcia. Otóż picie w ciąży niewielkich dawek alkoholu może nie uszkadzać układu nerwowego, który będzie potem manifestowany tymi zaburzeniami, które opisałem wcześniej, ale może powodować urodzenie się dziecka swoiście kruchego w sytuacjach obciążenia, stresu czy wyborów. Mianowicie alkohol utrudnia rozwój odruchowości, która jest związana z reagowaniem na sytuacje stresujące, na stres. I takie dziecko będzie dzieckiem, które zawsze wstanie lewą nogą. Od początku dnia jest w złym nastroju, podejmuje pochopne decyzje w sposób nerwowy, nie może odroczyć oczekiwania na nagrodę, jest wiecznie poirytowane, niezadowolone, w tak właśnie obniżonym, takim dysforycznym stanie nastroju, czyli bardzo łatwo przechodzi od radości do smutku, od uniesienia do klęski. I uważa się, to są badania Petera Heppera z Belfastu, że picie małych dawek alkoholu na poziomie jednego drinka do 5 drinków w tygodniu może nieść, to tak zwane lekkie picie, może nieść takie mikrouszkodzenie, które potem może przyjąć, jeśli nie będzie rozpoznane i wspierane, objawy tego, co często się teraz w sposób nadużywany rozpozna jako zespół ADHD. Czyli my możemy w czasie ciąży jakby zaprojektować przyszłe zaburzenia zachowania i koncentrację uwagi i mieć potem dziecko, które będzie miało znaczące trudności w byciu w zespołach, bo będzie te zespoły rozbijać, te zespoły testować, a w końcu będzie wypadało gdzieś na ich margines.
Tylko obawiam się, panie doktorze, żebyśmy tutaj nie utożsamiali, żeby nasi radiosłuchacze nie utożsamili zespołu ADHD z...
Wszędzie tam, gdzie w ciąży było korzystanie z alkoholu, rozpoznanie ADHD jest po prostu fałszem i niech sobie z tego wszyscy zdadzą ci sprawę, którzy tym rozpoznaniem szafują, nie umiejąc w sposób troskliwy, mądry i głęboki dowiedzieć się od mam przeszłości alkoholowej dziecka. Oczywiście to dowiedzieć się musi być głęboko ciepłe, kulturalne, to nie może być naznaczanie, etykietowanie, tak, zawstydzanie.
No bo kto o tym powie?
Mamy nie powiedzą same, w związku z tym my w grupie dzieci z zaburzeniami tego typu możemy mieć, nie wiemy w jakim stopniu, sporą dzieci uszkodzonych, ale jakie to ma znaczenie? Jeśli mama się o tym dowie, to zachodząc w kolejne ciąże, prowadząc je abstynencko, udaremni ryzyko powtarzania się zespołu zaburzeń funkcjonowania u kolejnych swoich dzieci. Jeśli o tym nie wie, na przykład mama z marginalizowanej rodziny pijącej, ona będzie rodziła dzieci wszystkie po kolei uszkodzone alkoholem, a im będzie ono młodsze, tym będzie bardziej uszkodzone, bo jej związki z alkoholem mamy no narastają, bo zwiększa się tolerancja i zwiększają się straty. Także my musimy postawić rozpoznanie przy pierwszym dziecku, jeśli tylko mamy domniemanie, że mama może używać alkoholu w ciąży. Musimy to, to będzie bolesne, ale to może udaremnić rodzenie kolejnych uszkodzonych dzieci. Jakbyśmy porozmawiali z urzędnikami, z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, to wiem, że są rodziny, gdzie wśród ósemki, dziewiątki dzieci urodzonych przez mamę pijącą, wszystkie są alkoholowo uszkodzone. Oczywiście wszystkie one potem idą na tak zwany wtórny rynek dziecięcy, bo rodzicom są odbierani jako niewydolni i trafiają do rodzin adopcyjnych, tak, zastępczych, do domów dziecka lub na ulicę po prostu.
Tak, pan powiedział na początku, że te dzieci właśnie bardzo często są wychowywane w rodzinach zastępczych i że rodzina zastępcza z większą łatwością szuka pomocy niż rodzina ta macierzysta.
No, szuka pomocy łatwiej, bo nie jest uwikłana w związki takie przyczynowo-skutkowe. No, można powiedzieć, żeby tylko za wysoko się nie uniosła w tym, że jest taka idealna. Rodzina zastępcza musi, według mnie, powinna jakoś umieć kochać matkę dziecka, no, rozumieć ją, co się z nią działo, umożliwiać w miarę jak warunki pozwalają na kontakty z mamą, chyba że jest to niemożliwe przez sąd zakazany. Natomiast najważniejsze jest to, że rodzina zastępcza, często zaangażowana, mądra, wrażliwa, otrzymuje od służb społecznych do wychowywania często kilka, a bywa, że kilkanaścioro dzieci ciężko zaburzonych. Mamy rodzinne domy dziecka, gdzie wśród dziewiątki dzieci, plus jeszcze często dzieci własne, kilkoro to dzieci z uszkodzeniami, bądź niepełnosprawnościami. Parę dni temu był piękny artykuł w naszym tutaj jednym dzienniku lokalnym o rodzinie zastępczej, która wychowuje same dzieci z problemami. To ludzie zasługujący naprawdę na ołtarze, ale jakim prawem ktoś wiąże im takie ciężary do szyi czy do życia? Według mnie dziecko ciężko uszkodzone powinno być w rodzinie 1:2, czyli para, najlepiej para a zastępcza lub adopcyjna, zajmuje się tym chorym, wymagającym terapii dzieckiem w sposób intensywny, wyłączny, prowadząc go, ja można powiedzieć, jakby przez drugą ciążę, uzupełniając wszystkie braki. Jeśli damy do rodziny zastępczej kilkoro takich dzieci, piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę, to oczywiście oni będą, będąc na ciągłym dyżurze, oni będą próbowali sprostać, ale wydaje mi się, że tutaj taki mit, że rodzeństwo nie powinno być rozdzielane, może być troszkę no, przeszkodą w takim rozwiązaniu intensywny praca jeden na jeden. Ale można przecież robić to w ten sposób, że kilka par zastępczych współpracuje z sobą jako grupa cioć i wujków i te dzieci dalej są ze sobą w kontakcie. Tak jak to bywa, kiedy jedziemy do internatu, czy studiujemy, czy uczymy się w innej miejscowości. I wtedy można intensywniej i mądrzej, pełniej zająć się tym jednym dzieckiem, a nie tylko gonić w tak zwaną piętkę.
Jest 10:38 minut. Właściwie to powinniśmy oddać głos już radiosłuchaczom. Nie wiem, panie doktorze, czy możemy
się
oddać głos?
Może właśnie pytania były, tak, bo właśnie. Nasze spotkanie poprowadziły dalej.
Rozmawiamy dzisiaj o alkoholowym zespole płodowym. Naszym gościem jest pan doktor Krzysztof Liszcz. Nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56. 56 to numer kierunkowy do Torunia. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, ale o tej porze to pewnie zza oceanu nikt nie zadzwoni. Chociaż przed tygodniem pani z Paryża dzwoniła. Podaję numer dla zagranicy. 655-23-33, 655-23-66. Dla USA i Kanady, dla radiosłuchaczy z USA i Kanady, 011-48-56. Kasia sygnalizuje, że już jest telefon, a więc słuchamy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwonię z okolic Jeleniej Góry i mam pytanie do pana doktora. Czy zechce pan przekazać swoje prawa autorskie do prelekcji w tej audycji na rzecz Radia Maryja? Wtedy będzie można rozpowszechnić ten materiał szerzej, na przykład w gminie, w gronie komisji do walki z alkoholizmem, w szkole, w gronie pedagogicznym, no i wśród znajomych, ewentualnie rodziny.
Przekazanie.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu bardzo. Ja się nie orientuję, jak to wygląda. Wydaje mi się, że to, co się mówi, to już jest własnością.
Osobiście nie mam żadnych tu oporów. Tak. Natomiast no to te nasze tutaj dzisiejsze spotkanie, ono jest troszkę na żywo, prawda? Może wymagałoby autoryzacji niektórych wypowiedzi. No, ale z drugiej strony jest może bardziej żywe przez to. Więc się zdaje, że nic takiego nie mówiliśmy, czego by się trzeba było wstydzić czy korygować. Więc ja osobiście się zgadzam, chyba że tutaj jakieś procedury radia jeszcze wymagają jakiegoś innego. Ale przecież to jest w internecie dostępne.
No, będzie oczywiście do ściągnięcia audycja, ale ja jeszcze przypomnę wobec tego, panie doktorze, o tej książce, którą przed chwileczką dostałam przed audycją. Pan doktor Krzysztof Liszcz, autor Dziecko z FAS w szkole i w domu. Ja myślę, pan poruszył problem, panie doktorze, gmin. To przy każdej gminie przecież są te zespoły przeciwdziałania alkoholizmowi, prawda? Kto wie o tym tak naprawdę w środowisku?
Nie możemy popaść też w jakieś takie, powiedzmy, narzekactwo, że nic nie robimy. W 2007 roku ja i kilkadziesiąt innych osób przeszkolonych w ramach programu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholu przeprowadziliśmy w ponad 600 gminach w Polsce debaty, konferencje, spotkania edukacyjne. No ja wziąłem udział w kilkuset sam w takich przedsięwzięciach. Powiem tylko panu i państwu, że w roku 2007-2008 zrobiłem po kraju 60 tysięcy kilometrów tylko w związku z tą kampanią. Także można powiedzieć, nie ma takiego miejsca, gdybyśmy ja i inne osoby nie byli, a oczywiście nadal jest to kropla w morzu potrzeb, bo na przykład spośród gmin tylko 1/5 wzięła udział w tym programie, czy 1/4 w tym programie, no reszta nie. My wiemy, że co chwilę na zapotrzebowanie rad pedagogicznych, uczelni, ośrodków pomocy społecznej odbywają się takie debaty w różnych miejscach. Ja na przykład powiem o udanym programie gdyńskim. Ponad 1,5 roku współpracując z Urzędem Miasta w Gdyni przeprowadziliśmy kilkanaście warsztatów, w końcu doprowadzając do otwarcia pierwszego w Polsce samorządowego punktu konsultacyjnego w Gdyni dla rodzin wychowujących dzieci z grupy problemu FASD. Więc takie programy są realizowane. Ja znam i współpracuję z programami właśnie w Gdyni, w Bytowie, w Białej Podlaskiej. Wydaje mi się, że
bardzo dobrze, że ono padło na antenie, bo przynajmniej odkryło jeszcze inną rzeczywistość, bo ja byłam przekonana, że to właśnie grupka zapaleńców mówi o tym problemie już od wielu lat, a nic się nie dzieje konkretnego.
Nie, no jest kilka osób wiodących. No takim pionierem problematyki jest pani Małgorzata Klecka z Lędzin, która w ogóle w Polsce była jakimś prekursorem w tym zakresie, tworzyła ośrodki szkoleniowe i coroczne konferencje. Jest pani Teresa Jadczak-Szumyło, pierwsza psycholog, neuropsycholog badająca możliwość wyodrębnienia narzędzia, które by diagnozowało tę grupę dzieci na potrzeb edukacji i wychowania. W tej chwili kończy badania. Jest jeszcze kilka osób, które próbują zajmować się popularyzowaniem tego obszaru w różnych miejscach, i w telewizji, i w mediach. No, sporo wyszło też już z publikacji i książkowych, i broszurowych. Na stronie Parpa Media można mieć dostęp do niektórych z nich. No, moja książka to jest przez wydawnictwo Rubikon w Krakowie wydana, więc warto poszukiwać. Bardzo ciekawa książka pani Kleckiej, Fascynujące dzieci, czy książka pani Teresy Jadczak-Szumiło o profilu neuropsychologicznym tej grupy dzieci dla pedagogów i nauczycieli, psychologów. Także trochę robimy, ale to cały czas jest mniej niestety niż w krajach na przykład ościennych. Kurs WHO na temat diagnozowania zespołu FAS odbył się o dziwo nie w Warszawie, ale w Mińsku Białoruskim. Także tutaj mamy sporo do zrobienia. Są europejskie co 2 lata konferencje, duże na ten temat, już w jednej z nich uczestniczyliśmy. Sporo jest ruchu, sporo jest badań, ale nadal brakuje w Polsce ośrodka naukowego, ośrodka takiej refleksji pogłębionej, czy wręcz ośrodka, który dysponuje możliwościami terapeutycznymi, żeby podjąć tę grupę rodzin z problemem.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy telefon czeka. Tak, dziękuję bardzo. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, Ewa z Warszawy. Witam, jestem nauczycielem przedszkola i chciałam właśnie jeszcze raz poprosić o powtórzenie tytułu książki, ponieważ mnie to zainteresowało.
Dziecko z FAS w szkole i w domu. Autor nasz dzisiejszy gość, pan doktor Krzysztof Liszcz, i drogą internetową można tę książkę
właśnie
zamawiać.
Tak. I wydawnictwo Rubikon, tak? W domu i...
Dziecko z FAS w szkole i w domu.
Dziękuję,
pan doktor Krzysztof Liszcz. Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię w takiej sprawie, bo tu właśnie słyszałam, że jest taka rodzina na przykład, która 9 dzieci nawet ma w swojej opiece takie chore. A tutaj właśnie ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ mojej znajomej tam w rodzinie jest właśnie taka rodzina patologiczna i tam jest właśnie 4 dzieci.
Wie pani co, przepraszam bardzo, ja bardzo staram się, żeby w tych audycjach nie padało takie słowo patologiczna rodzina.
Ja przepraszam bardzo, tak, ale tak mi się jakoś tak, to
rodzina, która ma problemy,
tak mi się to wypowiedziało.
Tak, proszę bardzo.
No i w czym rzecz jest właśnie? I właśnie znalazła się rodzina zastępcza, która wzięła 2 dzieci, zdrowych dzieci, prawda, i tak dalej. Natomiast jedno z tych dzieci jest chore też. Właśnie ono się moczy, jest bardzo nadpobudliwy i tak dalej. I ta rodzina nie chciała tego dziecka wziąć. Czy to jest jakieś, czy tak rodzina zastępcza może postąpić?
Pytanie, kto na ten pani apel odpowie w taki sposób? To ja wezmę to dziecko. My nie oceniajmy działania innych osób. Być może to, co już zrobili i tak przekraczało ich możliwości. Bądźmy tutaj sprawiedliwi. Ja powiem tylko pani, że ja osobiście wychowuję 4 dzieci z żoną oczywiście przysposobionych i oczywiście mamy w tym zakresie i sukcesy, i ograniczenia. Znamy wiele fantastycznych rodzin zastępczych, wiele mądrych, dobrych rodzin adopcyjnych, ale też wiemy, że no każdy z nas chciałby mieć zdrowe dziecko, marzy o zdrowym dziecku i to jest trudno spotkać się z chorobą, szczególnie jeśli przedtem mieliśmy w życiu jakieś doznania, przeżycia, straty, to my często z dawnymi stratami, wchodząc w nową sytuację, jesteśmy ograniczeni na przykład niepewnością, obniżonym nastrojem, poczuciem może, że jesteśmy już za starzy. No, mamy różne tu ograniczenia. Zachęcajmy innych. Może po pani telefonie ktoś do nas zadzwoni i powie, dajcie adres tej pani, rodziny, bo my chcemy tak, się z tamtą rodziną skontaktować. Oczywiście. Także dziękuję pani, że pani taki problem uwidacznia. Może ktoś z radiosłuchaczy zareaguje. Może tym... pani poza anteną pozostawić kontakt, jeśli tak. pani uzna to za możliwe.
A poza tym to, co pan tutaj wielokrotnie już tak dotknął, przecież mamy ograniczone też siły po prostu, zwyczajnie. Nie możemy wszystkiego robić. Mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Małgorzata kłania się państwu. Witam prowadzącą i pana doktora.
Witamy pani.
Ja dzwonię również w związku z tematem, bo mamy takiego chłopca adoptowanego. No już jest w naszej rodzinie 18 lat. I jak słucham, dowiedziałam się o zespole płodowym no jakieś 3 lata temu, gdzie nasz syn no już niestety wykazywał takie cechy właśnie niedostosowania społecznego. Borykaliśmy się z tym strasznie. W tej chwili jest na leczeniu odwykowym, bo niestety uzależniony od alkoholu i to nie wiadomo w jaki sposób. Podejrzewamy, że to właśnie również takie syndrom szybkiego uzależnienia się, bo niestety mama jego w ciąży spożywała ten alkohol. I ja mam pytanie do pana doktora, jakie rokowania można mieć, bo to po prostu no dla nas to jest no bardzo trudna sytuacja, bardzo traumatyczna, zresztą dla niego również. On cechy i zachowania typowe dla objawów, jakie pan wcześniej przedstawiał, niekontrolowanie tego, potem jakieś takie lekkie uświadomienie sobie, szukanie akceptacji w grupie. Właśnie i moje pytanie w związku z tym, czy jest jakaś nadzieja na to, że tacy ludzie no, mogą później normalnie funkcjonować w społeczeństwie? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Małgorzato. Słuchamy pani doktora.
Fakt, że państwo razem z synem podjęli decyzję o leczeniu odwykowym oczywiście rokuje pozytywnie. Część dzieci z tym zespołem, ono, żeby przeżyć ciążę, musiało wtedy wytworzyć mechanizmy wzmożonej tolerancji alkoholu. Ta dyspozycja pozostaje potem jako baza ewentualnie do startu w przygodę alkoholową, ponieważ one mogą wypić intensywnie i z mniejszymi kosztami, no powiedzmy żołądkowo-jelitowo-mózgowymi. W związku z tym sięgają po alkohol z większym poczuciem marginesu bezpieczeństwa, a mając różnego rodzaju uwikłania związane z obniżaniem samooceny, obniżonym nastrojem, używają alkoholu jako znanego sobie z okresu ciąży środka chemicznego, a w tym momencie jak gdyby leku na całe to zło, które ich spotyka. Zło, ponieważ także zło ich wciąga, nie tylko oni tworzą zło, ale ku nim się jak ono zbliża przez manipulacje, przez różnych także niedobrych ludzi po prostu. Więc mam takie poczucie, że robicie dobrze, że syn jest na dobre. Ważne, żeby ten program terapeutyczny ukończył, najwyżej podjął decyzję trwania w okresach abstynencji jak najdłużej. Nie wiem, czy mu się uda abstynencja bezterminowa, bo to jest dość taki maksymalistyczny, ale oczywiście pożądany stan, ale tutaj będzie każdy tydzień, każdy miesiąc, każdy rok pracował na jego korzyść. Ważne, by budował jakąś nową tożsamość. Ja po leczeniu, ale kto? Komputerowiec, tancerz, piosenkarz, przyjaciel, żeby zaczął poza diagnozowaniem braku czy zespołu, także diagnozować swoje zasoby, byście państwo i psychologowie mogli mu pomóc w diagnozie mocnej strony, żeby budować siebie, żeby nie skupiać się tylko na braku, na moim zespole FAS, tylko, żeby rozumieć, a w ten sposób mieć troszkę mniejsze takie autopoczucie winy. To nie jestem, no trudno. Moja mama pijąc w ciąży nie wiedziała, nie umiała, nie rozumiała. Ważne też, żeby to matrzysko w jakiś sposób rozgrzeszyć, a nie starać się podsycać bez przerwy jakieś poczucie krzywdy, które będzie blokowało i jakby murowało rozwój.
Będzie szło przez całe życie.
Będzie szło cały rozwój. Czyli naszym stosunkiem możemy pomóc mu jakby też do tej mamy, jeśli żyje, nie wiem czy żyje, mając do niej stosunek jako do osoby chorej, niewydolnej właśnie, dysfunkcjonalnej, nie patologicznej, a właśnie dysfunkcjonalnej. Choroba alkoholowa dotyczy 1% społeczności i ona nie jest chorobą opartą o winę, ale nieraz o osobnicze, rodzinne predyspozycje do tego, żeby z alkoholu korzystać.
Dziękujemy bardzo. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magdalena ze Śląska. Ja mam takie pytanie. Mówimy tutaj dużo o piciu alkoholu przez matki, a mnie bardzo interesuje, czy alkoholizm ojca, alkoholizm potencjalnego, a potem już faktycznego ojca, też ma taki wpływ na kondycję dziecka, czy może mniejszy?
Pani, tutaj badań jest niewątpliwie mniej i ja też mniej z nich znam, ale można powiedzieć wyraźnie, że picie męskie, ono także uszkadza płodność męską w takim to aspekcie, że skład nasienia, kondycja plemników, ich żywotność, ich, można powiedzieć, ich budowa, a także materiał genetyczny, który one niosą, może być przez alkohol modyfikowany. Bardzo wielu głęboko uzależnionych mężczyzn po prostu nawet jest bezpłodnymi. Bywa, że picie męskie skutkuje różnego rodzaju ograniczeniem po stronie płodu potem, ale my ten zespół FAS rozpoznajemy tylko wtedy, kiedy jakby rodzice mieli materiał genetyczny sprawny i doszło do uszkodzenia w związku z ekspozycją na alkohol już zarodka powołanego do życia. Czyli te wcześniejsze badania, one są pewnie rozległe, ale nie znam ich. Generalnie mówimy tak, mężczyzna powinien kilka miesięcy przed koncepcją, przed poczęciem zachować abstynencję, no a kobieta najlepiej jakby wchodziła w macierzyństwo jako abstynentka. No to jest obecnie kulturowo niemożliwe, ale przynajmniej miesięczne okresy, czy wielomiesięczne przygotowywanie się. Podobno gdzieś w Afryce Środkowej, kiedy się młodzi mają ku sobie i są już zaręczeni, a potem idą na wspólne zamieszkanie, to przechodzą kuracje oczyszczające, ziołowe, zmieniają tryb życia, wspólnie dużo się modlą i podejmują abstynencję od wszelkich używek. Więc u nas, gdyby podobny trend, podobne zachowanie było cool, to znaczy przed poczęciem przygotowujemy się jako rodzice, prawdopodobnie strat w tym obszarze byłoby mniej. No, warto by taką modę, czy taki zwyczaj, taką mądrość ku młodym kierować. Jak mam spotkanie z dziewczętami w gimnazjach, w liceach, no słuchają, jak to się z rozdziewanymi buziami o tym i są zadowolone z udziału w takim spotkaniu i co więcej, na koniec mówią, a teraz byłoby dobrze, gdybyście państwo z naszymi rodzicami to samo jeszcze zrobili. Także mają poczucie, że domy, w których wychodzą, z których przyszli na spotkanie, są domami alkoholowymi, stąd tak trudno potem zabrać się za, no, za tą nową decyzję, bo przecież rodzice, dziadkowie, prawda, pradziadowie alkoholu używali i nagle ja, przygotowując się do rodzicielstwa, do macierzyństwa, do partnerstwa, do małżeństwa, nagle mam być abstynentem, kiedy wszystkie te okazje są alkoholem naznaczone, prawda? Tak. Od tak zwanej parapetowy poprzez niektóre uroczystości. Nawet bywa w niektórych środowiskach, że ich chrzciny i urodzenie się dziecka są alkoholowymi takimi libacjami.
No wszystko otoczone. Właściwie, panie doktorze, wiemy, a to przecież nawet można by wziąć jakiś taki wzór od tych osób, które decydują się na przykład na drogę zakonną, czy przede wszystko zaczyna się od jakiejś rekolekcji, od oczyszczenia jak gdyby swojego serca, prawda? I to byłoby piękne, żebyśmy tak podchodzili do...
Jak szacunek do życia, tak. Obrona życia poczętego, to też jakości tego życia, a też warunków przygotowywania tego życia, bo przecież ono nie może się pojawić przypadkowo, czy od niechcenia, tylko wynikać z jakiegoś pragnienia obu stron.
Dziękuję bardzo. Następny telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Elżbieta z Warszawy.
Witamy.
Ja mam
panią.
Takie pytanie, czy z panem doktorem można się jakoś skontaktować?
To może poza anteną.
Może pani zostawi, zostawi swój telefon.
Tak.
I może po audycji, nie wiem, czy pan doktor, chwileczkę. Po audycji może do recepcji pani by zadzwoniła.
To jest jaki telefon?
610.
Tak.
81 chyba 00.
Pamiętam, tak. 00 na
tak.
pewno.
Dobrze. Dobrze, bardzo
to
prosimy.
Ja na recepcji zadzwoni i zostawi telefon.
Tak,
dobrze, zostawiam. Dobrze, tak. Dziękujemy bardzo. Kasiu, jest telefon jakiś? Nie ma telefonu, więc myślę, że będziemy się zbliżać do końca naszego spotkania. Chyba, że jeszcze może jakiś jeden, drugi. Drodzy Państwo, 655, już Kasia odbiera telefonu. Telefon 655-2355, 655-2356, 056 to numer kierunkowy. I dwa numery dla radiosłuchaczy zagranicy, 655-2333, 655-2366, 011-4856. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, dzień dobry. Dzień dobry,
szczęść Boże.
Ja chciałam właśnie powiedzieć w sprawie tej audycji, że bardzo się ucieszyłam, że takie tematy się porusza i moim zdaniem to powinno być bardzo szeroko publikowane, dlatego, że wiele ludzi nie ma zielonego, wiele kobiet młodych nie ma zielonego pojęcia o tym, że alkohol tak szkodzi. Teraz jest moda na alkohol, wszystkie, wiadomo, wszystkie takie sytuacje są zakrapiane, jakieś tam imprezy zakrapiane alkoholem, potem współżyją, następuje poczęcie i rodzą się właśnie dzieci i potem te matki naprawdę bardzo, bardzo często widzę i jest po prostu... Bardzo szkoda, że te kobiety właśnie nie mają takiej po prostu wiadomości o tym, że ten alkohol bardzo, bardzo szkodzi.
Dziękujemy także pani bardzo.
Gdyby było bardziej i szerzej publikowane, może w szkołach...
Tu w Radiu Maryja, proszę pani, już mamy którąś kolejną audycję w tym programie, w programie dla chorych, ale też pan doktor był w innym programie.
We wtorkowych. Pedagogiem. Około 15 wejść przez 10 lat na
tak,
pewno
robimy, co możemy. Tak. Natomiast nie wiem, panie doktorze, czy kiedyś słyszałam taką informację, że na butelkach czy na puszkach z piwa są jakieś...
Napisy się pojawiły i tak? To jest dobre. 86% osób wie o szkodliwościach, ale zakłada, że to jest tylko pewne ryzyko statystyczne. Otóż na pewno mnie to nie dotyczy. Przypomina to taką zabawę w rosyjską ruletkę. Tak. Mamy rewolwer, jest jeden pocisk, obracamy magazynkiem i strzelamy. No, zdarza się, że wystrzeliwszy nie ma...
Przeżyjemy.
Z czego to wynika? Ponieważ jest różnica osobnicza, czyli ciało matki i wyposażenie genetyczne może być predysponowane do tego, żeby dziecko w związku z ekspozycją alkoholową miało objawy wyraźne. I może być nieraz tak, że ona ma mniejsze te predyspozycje, ma więcej czynników ochronnych, wiek, rasa, sposób odżywiania, styl życia, radzenie sobie ze stresem. Jednym słowem, tam gdzie mama jest alkoholowo naznaczona do kresu pokwitania albo pochodzi z rodziny alkoholowej, czy mama mamy, tata mamy, dziadek, że cała rodzina jest pełna ma historię alkoholu, tam jest ryzyko o wiele większe niż kiedy to się zdarza epizodycznie w rodzinie bez tej historii. Ale jeśli epizod przekracza próg trzeźwości, czyli to jest 4-5 drinków najczęściej u nas, to ryzyko jest podobne w obu grupach. Natomiast mniejsze jest wtedy, kiedy to są jakieś pojedyncze drinki. Ale niektórzy nie potrafią pić pojedynczymi drinkami. Lekarz powiedział i mówią podobno często panowie lekarze, że jedna lampka wina. Ale pytanie, jak często spożywana? Jakiej wielkości? Czy raz dziennie, czy raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, czy raz w ciąży? No jedna lampka. Ta jedna lampka może mieć różny skutek. U mamy, która waży 45 kilo i 105 kilo. U mamy 40-letniej i mamy 18-letniej. Mhm. Jest tyle zmiennych czynników i matczynych, i ojcowskich, że to zawsze niesie ryzyko. Oczywiście im większa dawka i częściej powtarzam, tym to ryzyko gwałtownie rośnie. Przy piciu codziennym, no to nie jest ryzyko, to jest sprawstwo stuprocentowe. Przy piciu jakimś sporadycznym będzie mniejsze, ale może być tak, że ktoś wypił sporadycznie i przekroczył próg trzeźwości. To był, powiedzmy, ten dzień ciąży, kiedy kształtowało się serce i zaprojektował alkoholem wadę serca. I to dziecko nie będzie miało uszkodzenia mózgu, bo ta mama wypiła tylko jednorazowo pół litra wódki, ale będzie miało wadę nerki, czy wadę serca, czy jakąś inną wadę, która przypadła w związku z tym, że tego dnia dzieliły się tkanki, migrowały komórki, tworzyły się zawiązki. Czyli ja mogę alkoholem jak skalpelem zadziałać i wykonać wybiórczą wadę. No to jest dramatyczna wiadomość. Czyli uważajmy, z wiadomością jestem w ciąży, nie róbmy imprezy. Dostaliśmy mieszkanie, nie róbmy imprezy, bo taka jednorazowe spotkanie ciężkie, ja nie mówię o jednej lampce, chociaż my nie wiemy, gdzie jest granica bezpiecznej dawki, więc my nie zalecamy nawet tej jednej lampki. Wchodzisz w macierzyństwo, planujesz ciążę, jesteś w ciąży, daj sobie na okres karmienia po prostu spokój z alkoholem, potem rozważysz. Ale ten okres to nie jest nic do rozważania, to jest do decyzji. Do decyzji arbitralnie jedynej możliwej i bezpiecznej. Nie.
Tu chyba jeszcze, panie doktorze, jest ważna taka świadomość kobiet, co się w jej organizmie dzieje, prawda? Z tym rozwijającym się dzieciątkiem, prawda?
No z tą świadomością jest coraz lepiej, bo na przykład okazało się to pan Tomasz, doktor Tomasz Sioda to napisał w swojej pracy, że kiedy mama jest na badaniu USG i otrzyma od lekarza dyskietkę z ruszającym się dzieckiem i tą dyskietkę postawi sobie na regale, to najczęściej do końca ciąży już nie używa alkoholu. Aha. Bo ma dziecko, bo je widziała, bo rozumiem. Zobaczyła, bo ono się stało czymś, jak oczy zobaczą, to jest coś więcej niż tylko poczuje, czy się domyślę. I tego typu właśnie pielęgnacja, oczekiwania, nawet poznanie tej płci dzięki USG, nawet nadanie tego imienia takiego trochę, powiedzmy, potencjalnego, to wszystko działa ochronnie na dziecko, bo ono zaczyna być nie płodem, nie zygotą, nie embrionem, nie zarodkiem, tylko moim dzieckiem. Tak. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie używali tak w mediach i między sobą, no my mówimy płodowy, no bo to chodzi o jakby medyczną stronę, ale od początku to mówimy o dziecku. Jeszcze nie ma PESEL-u, ale przecież jest dzieckiem, jest człowiekiem.
Dziękuję bardzo. I ostatni telefon, Kasiu, jeżeli jest. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mariusz Lubelskie.
Witamy Panie.
Mam takie pytanie, ponieważ znajoma miała problemy z utrzymaniem ciąży. Lekarz zalecił jej, gdy miała skurcze, miała bóle, picie lampki, znaczy kieliszka koniaku. Nie wiem dokładnie, jak często to było, no ale lekarz coś takiego jej zalecił. Jak teraz mają się te taktyki lekarskie.
Pan doktor już o tym powiedział troszkę, ale aha, prosimy bardzo.
Może właśnie słuchałem od początku. Więc.
Tak. Dziękujemy panie Mariuszu. To już odpowiada pan doktor. Pozdrawiamy pana.
Zezwalanie czy zalecanie na spożywanie alkoholu niestety nadal ma swoich wielu zwolenników, szczególnie wśród lekarzy, położników, ginekologów. No należałoby z nimi konkretnymi dyskutować. Ja jako lekarz stażysta 35 lat temu sam podawałem na oddziale ginekologiczno-położniczym kobiety, której zagrażał poród przedwczesny, kroplówkę z alkoholem. W latach 70. to było w paradygmacie medycznym. Po prostu nie mieliśmy leków tokolityków, które by spowalniały akcję porodową. i żeby zapobiec urodzeniu się dziecka niedojrzałego, przedwczesne, żeby nie tworzyć ryzyka urodzenia się dziecka niedojrzałego do życia, padała na alkohol jako w pewnym sensie mniejsze zło. A więc tutaj można powiedzieć, cel uświęcał środki. Ale kiedy nie widzimy takiego powodu, a poza tym mamy dzisiaj nowoczesne leki w tym zakresie, nie musimy sięgać wieku XIX. W wieku XIX wszystkim, niezależnie od tego, czy byli ranni, czy mieli biegunkę, czy krwotok, puszczano krew. Medycyna po prostu zna i często przechodzą przez nią różne poglądy i koncepcje, które potem się okazują być ciemnogrodem albo ślepą uliczką. My dzisiaj wiemy. Oczywiście, gdyby ta mama wypiła być może w ciąży jedną lampkę wina, czy jedną lampkę wina co kilka dni, ale nie wiemy, czy ona poprzestaje na tej jednej lampce wina. Co znaczy jedna lampka? Jakiej wielkości? Jak często? Ponieważ są obecnie leki współczesne lepsze niż alkohol w tym zakresie, uważam to za historyczne jakieś działanie lekarza, który nie jest po prostu na bieżąco z wiedzą. Albo jakieś inne względy, na przykład lekceważy to działanie alkoholu i działa już w sposób jatrogenny, bo się przyczynia do tworzenia warunków, które są, można powiedzieć, no, jakąś przesłanką do wady, a to już jest działanie po prostu naganne.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję panu doktorowi Krzysztofowi Liszczowi. No i zapraszam za jakieś pół roku znowu, panie doktorze.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
Słyszał pan telefony i myślę, że trzeba mówić ciągle i ciągle o tym. Dziękuję bardzo Kasi, która realizowała nasz program. Za tydzień, panie doktorze, będzie program na temat dorosłych dzieci i alkoholików. Tam będziemy pewnie mówili bardziej o wpływie picia ojca, wpływa tej sytuacji domowej
lub,
na dzieci. Tak, tak.
No część dzieci z FASZ to będą dzieci, które będą też w tej grupie się znajdowały, ponieważ picie rodzica może się zacząć przedciążowo, śródciążowo, no i potem trwać całe lata następne. Także nie tylko narażenie na chemię, ale potem narażenie na zaburzenia funkcjonowania rodzica będzie niosło coś, co potem hasłem DDA, skrótem DDA opisujemy.
Już dawno nie było takiej audycji, z 5-7 lat temu, a to tak się nałożyły te dwie audycje zupełnie przypadkowo, bo
ale
przecież
przenosiliśmy
te terminy w związku z tą zmianą. No i tak wyszło. Nawet chciałam przełożyć, ale doszłam do wniosku, że właśnie nie. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do spotkania za tydzień. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w audycji, za słuchanie audycji. Chciałam jeszcze skorzystać z okazji, ponieważ wczoraj obchodziliśmy 20-lecie funkcjonowania Radia Maryja. Chciałam złożyć wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego radia, przede wszystkim tutaj ojcom redemptorystom, ojcu oczywiście Tadeuszowi Ryzykowi i całej ekipie. Chciałam złożyć najlepsze życzenia, ale też wszystkim, którzy w ciągu tych 20 lat to radio wszystkim świeckim osobom jakoś tworzyli. Wszystkich jakoś tak wczoraj starałam się przypominać. Wiele osób już zmarło. Niedawno zmarł pan Grzegorz. W zeszłym tygodniu był pogrzeb. Tak czas leci, a radio się coraz bardziej rozrasta, budowane jest przez ludzi po prostu, różnorodnych. Ja dziękuję bardzo, że mam tę możliwość prowadzenia tych audycji. Myślę, że one tutaj, jak słyszeliśmy te telefony przecież, panie doktorze, prawda, są potrzebne po prostu już. Dziękuję bardzo. Żegna się Barbara Mamut. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.